Na zdrowie.
Joanna Merecka, też dzień dobry, ze mną dr Sebastian Zdończyk.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Psychoonkolog, właściwie tak, czy inaczej, czy dołożyć, czy szerzej można pana przedstawiać?
No to psycholog, psychoonkolog, też pewnie psychotraumatolog, seksuolog. I na tym pozostańmy.
Drodzy państwo, dziś, ponieważ daty sprzyjają, ja bym chciała porozmawiać odrobinę o tym, jak rozmawia się z człowiekiem o śmierci. Od tego bym zaczęła dzisiejsze spotkanie.
Oczywiście sam temat śmierci nadal w naszym społeczeństwie to trudny temat. To temat, który wywołuje wiele lęku, wiele niepokoju. I odpowiadając na pani pytanie, szanowni państwo, to oczywiście zależy od tego, kto jest naszym rozmówcą. Inaczej będę rozmawiał z matką, która ma małe dzieci, a inaczej z panią, która przeżyła 80 czy 90 lat. Ta perspektywa jest oczywiście różna, prawda? Pewnie można jakieś wspólne elementy znaleźć. Niemniej myślę, że to też oczywiście wiele zależy od tego, jakie mamy doświadczenie, czego się obawiamy, co jest dla nas trudne. To są takie elementy, które wpływają na kształt tego, jaka jest ta rozmowa. Jak rozmawiać? Na pewno szczerze i autentycznie.
Czego boją się najbardziej ludzie umierający? Tego, że świat zostanie bez nich? Czy tego, że nie wiedzą, co dalej? Czy tego, że kończy się coś, a oni nie są gotowi na ten koniec? Jeszcze mają wiele do zrobienia, przynajmniej według własnych założeń i planów.
Na wszystkie te założenia, o których pani powiedziała, pani redaktor, mogę odpowiedzieć tak. Każdy z tych obszarów, które pani wymieniła, ludzie się tego boją. Ale też boją się, czasami pytają, jak będą umierać. Czy chociażby się uduszą? Jak będzie wyglądał mechanizm śmierci. I to są takie, myślę, też bardzo trudne. Boją się bólu, boją się przechodzenia na tę drugą stronę, ale oczywiście często boją się tego, o czym pani powiedziała, zostawiać rodzinę, bo jak ona sobie poradzi beze mnie, jak moje dzieci sobie poradzą beze mnie, ten mój mąż jest taki bezradny, jak to będzie dalej funkcjonowało. Więc znowu, tak naprawdę tego, czego się boją, trzeba odnieść do historii każdego z tych, z którym rozmawiamy. To są indywidualne, osobiste historie. To jest trajektoria naszego życia, to historia naszego życia. I te lęki, te strachy są z tym niewątpliwie związane. Inaczej umiera osoba, która jest otoczona miłością, rodziną, bliskimi. A przecież inaczej umiera też osoba, która jest osamotniona. Nie możemy powiedzieć, że nie ma takich osób. Są takie sytuacje, kiedy osoby odchodzą rzeczywiście w całkowitej samotności i wtedy też myślę, że my pracujący w szpitalach, w hospicjach, no jesteśmy tymi, którzy towarzyszą, którzy są obecni w tej przestrzeni, którzy trzymają za tę przysłowiową rękę w tych ostatnich godzinach, chwilach, może minutach.
Jak pan sobie z tym
życia radzi? No oczywiście w taki sposób profesjonalny, czyli korzystam z superwizji. Raz w miesiącu spotykam się z moją superwizor, panią profesor Krystyną de Walden-Gałuszko z Gdańska. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że daje mi tyle siły i tyle wsparcia i tyle merytorycznych uwag. Ale również oczywiście równoważę to sobie, chociażby spotkaniami, pracą w uczelni, ze studentami. Więc no, staram się znaleźć tę równowagę pomiędzy właśnie tą taką pracą kliniczną, szpitalną, a chociażby spotkaniami z młodymi ludźmi, przyjaciele, podróże, książka.
Da się wyłączyć głowę? Ja nie potrafię, to muszę od razu powiedzieć. Ja, każdy trudny temat, każde spotkanie z ludźmi pracującymi w hospicjum, podopiecznymi hospicjum, zabieram ze sobą do domu. Po prostu. Ja to muszę odchorować, tak? W cudzysłowie. Czyli swoimi sposobami wyczyścić głowę. Choć nie jest to łatwe i bywa, że temat jaki za mną chodzi na przykład, nie wiem, 3-5 dni, tydzień.
Mam takie przekonanie i absolutnie nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że żeby wyłączać głowę. Oczywiście trzeba to robić w sposób profesjonalny, to o czym powiedziałem. Natomiast pomyślałem sobie, że w momencie, kiedy uniewrażliwię się na kwestie chorowania, odchodzenia, umierania.
Na człowieka.
Na człowieka, lęku tych pacjentów. To jest moment, że muszę się na tym zastanowić albo po prostu zmienić zawód. To nie jest tak, że z każdym dniem przybywa mi doświadczenia, lat pracy z pacjentem z doświadczeniem choroby nowotworowej i ja staję się, czy mam stawać się mniej wrażliwy, mniej czuły, mniej uważny. W moim przekonaniu ten proces powinien być odwrotny. Mam stawać się z każdym dniem, z każdą chwilą coraz bardziej czuły, wrażliwy, patrzący w stronę pacjenta, A też oczywiście rodziny pacjenta, bliskich.
O rodzinie
pacjenta.
Tak, za chwilę będę chciała, żebyśmy porozmawiali. Natomiast muszę zapytać, jaka jest reakcja pacjentów, osób, które dowiadują się o tym, że chorują, mają nowotwór właśnie choćby i dostają w cudzysłowie wyrok. Tak? Lekarze mówią, no nie wiem, no może to się uda, a może nie, może to 3 miesiące, może pół roku.
Znaczy, myślę też, że oczywiście, znowu tak odpowiadając szczerze, jak jest, to ta reakcja jest różnorodna. Sama diagnoza jest oczywiście ogromnym stresem, ogromnym szokiem. I my mamy to do siebie, że oczywiście mamy różne strategie wypracowane w reakcji na stres. I dla jednych to rzeczywiście będzie lęk, panika, będzie coś bardzo emocjonalnego. Natomiast widzę też, że niektórzy pacjenci, którzy na przykład otrzymują diagnozę, podchodzą do tego bardzo zadaniowo. Tak, oczywiście jest diagnoza, jest choroba, a więc teraz moim zadaniem jest przejść proces leczenia, przejść proces terapeutyczny. I traktują to jako po prostu kolejne zadanie do realizacji. Niektórzy oczywiście będą zaprzeczali, będą unikali, będą twierdzili, że oni raka nie mają, że przecież lekarz powiedział, że to jest jakiś guz, jakaś choroba rozrostowa, że to nie jest tak. Więc tych reakcji może być oczywiście całe mnóstwo, ten katalog tych reakcji na samą diagnozę. I to oczywiście też zależy od wielu czynników, prawda? Od temperamentu, osobowości, wsparcia. No i właśnie od tego, o czym powiedziałem, czyli w jaki sposób potrafimy radzić sobie ze stresem, a niewątpliwie diagnoza choroby nowotworowej jest dla nas, dla wszystkich ogromnym stresem.
Myślę, że jednym z największych tak naprawdę, jak śmierć bliskiej osoby.
Niewątpliwie tak. Mhm.
Jak reagują pacjenci, jak pan do nich przychodzi? Bo ja zakładam, zanim oddam panu głos, ja zakładam, że te reakcje oczywiście też są różne, tak? Ale jest wiele osób, podejrzewam, niepogodzonych z tym i próba dotarcia do nich jest niewiarygodnie trudna.
Mm-hmm. Tak, to prawda. Natomiast w oddziale, w którym pracuję, czyli w oddziale hematologii i transplantacji szpiku...
Wojciech Homenda. Pana doktora.
Oczywiście, że tak. To jest jakby standardowa procedura i każdy z pacjentów, który jest w naszym oddziale, ma ze mną kontakt. Następuje takie rozpoznanie stanu emocjonalnego pacjenta i wtedy jakby też na tej podstawie i potrzeb, jakie ma pacjent, prawda? Nie wszyscy pacjenci muszą korzystać z pomocy psychologa, psychonkologa i jestem tego świadomy, ponieważ zasoby, którymi dysponują,
są wystarczające,
absolutnie. Wtedy tylko przyglądamy się, monitorujemy pacjenta, prawda? Zwykłą, codzienną rozmową, co słychać, jak minęła noc, czy są jakieś dolegliwości. Natomiast niektórzy pacjenci rzeczywiście są w lęku, są w strachu, są w takim jakiejś samotności, czują się opuszczeni i wtedy te oddziaływania są absolutnie inne, natomiast zawsze one są jakby odpowiedzią na to, czego potrzebuje pacjent. W moim przekonaniu nie można nic robić wbrew pacjentowi, nic na siłę. Dzisiaj już oczywiście w oddziale hematologii obecność psychologa jest no, takim standardem, prawda? Już nie mówią pacjenci, że oni mają zdrową głowę. Kiedyś to tak mówiąc troszkę żartobliwie, to mówili, ale ja mam zdrową głowę. Myślę, że jakby w ogóle w tej przestrzeni takiej szpitalnej, społecznej już psycholog, psychiatra, przyzna pani, oswoiliśmy się już jakby z naszą obecnością, prawda? Już nie ma takiego tabu, nie ma takiego lęku.
Myślę, że nie tylko w szpitalach. Myślę, że ta świadomość korzystania z pomocy psychologów, co zresztą też wybrzmiewa na naszej antenie, jest dużo większa. Łatwiejszy kontakt i dostępność jest w szkołach dla młodych ludzi. To jest ważne. Można w tej chwili umówić się na spotkanie z psychologiem, nie chcąc, nie wiem, dzielić się problemami z rodziną, wyrzucić je po prostu z siebie.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
I tak dalej, i tak dalej. Więc te przestrzenie, w których pojawia się psycholog czy psychiatra, jest ich coraz więcej, coraz większa chyba jest świadomość, co powtórzę raz jeszcze, ludzka, że to nic złego, bo kiedyś tak było. Kiedyś uważano, że pójście do psychologa to wariat, tak?
Oczywiście,
to
że
trzeba
tak.
go omijać dużym łukiem. Przecież on do psychiatry chodzi, dokładnie. Albo ma żółte papiery. Kto dokładnie. To w ogóle jest, tak?
Czyli takie stereotypowe postrzeganie, prawda? No dzisiaj oczywiście wiele mówimy o zdrowiu psychicznym, zdrowiu emocjonalnym, o tej profilaktyce w zakresie zdrowia psychicznego.
Które jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, jak zdrowie ciała.
No oczywiście, tak? Że tak. Człowiek to taki, myślę, mariaż somę i psychę, więc no tak. To się jedno i drugie nawzajem przenika. Tak jak dolegliwości te typowo fizyczne dają właśnie różnego rodzaju dolegliwości w obszarze psychologicznym, tak też również te psychologiczne przecież mogą somatyzować i poprzez te objawy somatyczne się również manifestować.
Po prostu.
Więc, po prostu, więc jesteśmy takim, ten obszar psyche i obszar somę to obszar jakiś taki połączony ze sobą, system naczyń połączonych, przenikający się.
No one muszą być kompatybilne ze sobą, drodzy państwo, to ależ, nie da rady inaczej.
Ależ oczywiście, że tak, dlatego też my psychologowie i koledzy psychiatrzy jesteśmy po to, żeby w jakiś sposób państwa wspierać, państwu pomagać, tę równowagę, tę...
Czasem poukładać te klocki, jak ja to mówię.
Tak, akademicko homeostazę utrzymywać. Tak. Tak, tak. Ale właśnie mówiąc tak kolokwialnie, te klocki poukładać.
Rodzina. Rodzina osoby, która odchodzi. Co jest trudniejsze, może tak? Rozmowa z pacjentem, czy z bliskimi pacjenta?
To oczywiście też zależy od wielu czynników, prawda? Natomiast rodzina dzisiaj w psychonkologii to jest pacjent, nazywamy rodzina, osoby wspierające, pacjenci drugiego rzutu. To są jakby w tej drugiej kolejności również pacjenci w tym obszarze psychonkologicznym.
To ładne jest akurat, bo często też i kiedyś tak było, że nikt nie patrzył na bliskich. Skupialiśmy się na osobie, która jest chora, a bywa, że tak naprawdę pacjent umierający bywa, powtórzę, jest pogodzony z tym, co się wydarzy. Natomiast rodzina nie potrafi tego zrobić.
Oczywiście.
Nie godzi się z tym.
Oczywiście, że tak. Więc dlatego też różnego rodzaju też badania pokazały, że rodzina właśnie jakby jest tym obszarem, którym trzeba się po prostu zaopiekować, prawda? Że w tym, ale też jakby w procesie zdrowienia, kiedy mamy pacjenta, osobę dotkniętą chorobą nowotworową i rodzinę, jeżeli uda nam się, jakby też proszę zauważyć, skomunikować pacjenta i rodzinę. Bardzo często pacjent ma inny obraz swojego chorowania, czy też zdrowienia, rodzina ma inny obraz. Są sytuacje, kiedy pacjent nie mówi na przykład, nie wiem, rodzinie, dzieciom z obawy, troski o te dzieci. Więc tutaj rzeczywiście też znalezienie tej przestrzeni do wspólnego spotkania tychże, czyli spotkania bardzo często właśnie rodziny, przyjaciół, w ogóle osób bliskich, wspierających. Tu nie chodzi tylko o rodzinę formalną. Ta w sposób naturalny, wiadomo, jest w pierwszym rzędzie, ale przecież...
Czasem przyjaciele są nam bliżsi.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, więc tak naprawdę choroba nowotworowa dotyka nie tylko pacjenta, ale dotyka cały system rodzinny, cały system wsparciowy. Zobaczmy, przecież myślę, że dzisiaj coraz częściej już mamy doświadczenie bliskich, przyjaciół, znajomych, którzy zostali dotknięci chorobą nowotworową, diagnozą, dane epidemiologiczne na to wskazują. Więc jakby my też jakby jesteśmy w jakiś sposób dotknięci tym, prawda? Czasami nie wiemy, co zrobić, zastanawiamy się, zadzwonić, nie zadzwonić, zapytać, o co zapytać, jak zapytać, cześć, jak się czujesz, cześć, co u ciebie, kiedy wiemy, że ta osoba zmaga się, cierpi, prawda? Bardzo często również w sposób fizyczny. Natomiast to też, o co państwa proszę, to moi drodzy, nie zostawiajcie pacjentów samych sobie.
Czyli nie uciekajcie.
Nie uciekajcie, bo to jest ten moment, kiedy z pacjentami rozmawiam i mówią, panie doktorze, mam tylu znajomych, mam tylu przyjaciół, a teraz telefon milczy, więc warto ten sposób komunikacji ustalić. Czasami wystarczy napisać SMS-a, jestem, myślę, wspieram, pamiętam. To nie muszą być jakieś wielogodzinne rozmowy, prawda? Bo przecież wiadomo, że proces zdrowienia, chemioterapia, czy też inne metody leczenia, one są wyczerpujące, często bolesne. I pacjent jest w nieco gorszej formie. Ale właśnie z tych rozmów z pacjentami, to jest to, co mówię do państwa, ten SMS, chociażby jakiś emotikon wysłany, pokazujący wsparcie.
Mamy narzędzia do tego.
Oczywiście, że tak. Tutaj współczesne komunikatory nam przychodzą z pomocą. To wystarczy po prostu powiedzieć jestem. I tyle. Więc tych obszarów, tych możliwości jest wiele. Pamiętajmy, wspierajmy się nawzajem. Rzeczywiście rodzina, bliscy, przyjaciele również są dotknięci diagnozą.
Ja myślę, że rzecz, którą warto też powiedzieć i podkreślić, że, drodzy państwo, nie ma nic złego w złości, łzach, niegodzeniu się z pewnymi rzeczami, co jest jakby naturalnie też wpisane w patrzenie czy współodczuwanie choroby bliskiej nam osoby. Możemy się wściekać, mamy do tego przestrzeń, mamy do tego pełne prawo, ale też tak jak mówił pan doktor, nie zapominajcie, drodzy państwo, o tym, że warto być uważnym na drugiego człowieka.
Oczywiście. Jasne, że tak, to jest. Te emocje, które się pojawiają, no to jest oczywiście różny konglomerat złości, nadziei, wściekłości, różnych pytań do Boga, do losu, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ja, dlaczego tak muszę cierpieć. To są oczywiście pytania, które się pojawiają. Odpowiedź na te pytania jest bardzo trudna i często jej po prostu
nie ma.
Nie znamy, nie ma.
Nie ma jej, po prostu nie ma. Czy spotkania, bo o to też muszę zapytać, takie jak Moc Kobiet w Lęborku, na którym ja miałam przyjemność być i też widzieć pana doktora. Tam, drodzy państwo, rokrocznie już w tej chwili cykliczna impreza odbywa się, mówiąca właśnie i o profilaktyce i badaniach. To jest jakby jedno, a drugie, zapraszani są do tej rozmowy specjaliści. Był pan doktor Zdończyk, była pani doktor szefowa onkologii w gdyńskim szpitalu, była też dziennikarka, która opowiadała o swoich doświadczeniach i przechodzeniu przez chorobę nowotworową i całe mnóstwo kobiet, które były na widowni, które z uwagą słuchały tego wszystkiego, o czym mówiliście. Czy według pana, panie doktorze, te spotkania są ważne, potrzebne i powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej?
Absolutnie tak. Dlaczego? Dlatego, ponieważ uważam, że działania profilaktyczne są istotne i przecież no, wszyscy wiemy, taki może pewnie to jest truizm, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Mhm. Jest to oczywiście i tańsze już jakby z perspektywy systemu ochrony zdrowia, ale również przecież dla nas korzystniejsze, a więc badania profilaktyczne, kwestia świadomości, kwestia edukacji. Oczywiście Lęborg, piękne wydarzenie, natomiast też pamiętajmy, że my tutaj w Słupsku również, Słupskie Stowarzyszenie Amazonka współpracuje z tymi dziewczynami już drugi rok z rzędu. Organizujemy w ratuszu przy wsparciu pani prezydent konferencje październikowe, Różowy Październik, gdzie właśnie mówimy o tej profilaktyce, mówimy o sile mocy profilaktyki, gdzie mówimy o sile mocy edukacji zdrowotnej, gdzie pokazujemy również oczywiście, jak ważna jest ta samoświadomość zdrowotna, jak ważne są te badania profilaktyczne. I to są spotkania też, które w dużym stopniu przecież są kierowane do młodych ludzi, do uczniów szkół licealnych słupskiej młodzieży. Także ponad wszelką wątpliwość, szanowni państwo, edukacja. Po prostu badajmy się, korzystajmy z badań profilaktycznych. Mhm. Przecież mamy dostępne badania profilaktyczne. Kiedy przychodzi zaproszenie, nie odkładajmy na lodówkę.
Prawda? A to też wybrzmiewało podczas tego lęborskiego spotkania, że bardzo często tak właśnie tym magnesem
dokładnie
przyklejamy na zasadzie, a dobra, a potem patrzymy, rok minął.
Oczywiście, że tak. Nie bójcie się państwo też, że pójdę i coś znajdą. Przecież wiadomym jest, że nawet jeżeli okaże się, że jakiś proces się rozpoczął, no to im szybciej, tym ta skuteczność jest oczywiście o wiele wyższa, prawda, na całkowite wyzdrowienie. Więc uważam, że
to wybrzmiewało, to ja muszę panu przerwać i też powiedzieć, uspokoić trochę państwa. Nie każda choroba, nie tylko nowotworowa oczywiście, ja mówię też o chorobach serca, o wielu innych, przez które, przez zaniedbania własne, ale też przez które ludzie odchodzą, umierają. Nie każda kończy się źle.
Oczywiście, że tak.
Poza tym dla mnie też pozytywnym wydźwiękiem jakby było nie tylko podczas tego spotkania w trakcie Mocy Kobiet, ale właśnie tych wszystkich, które odbywają się lokalnie u nas w Słupsku, jest oswajanie się i pokazywanie właściwie bardziej chyba człowiekowi, że nie jego jednego ta historia dotknęła i ta choroba, że tych osób jest ileś dookoła, każdy ma swoją historię, każdy może się nią podzielić, opowiedzieć. Jest to wbrew pozorom bardzo budujące. Dlatego, bo siła w grupie.
Oczywiście, dlatego też tak ważne jest w moim przekonaniu budowanie takich społeczności pacjenckich, osób, które doświadczyły choroby, doświadczyły procesu zdrowienia. Zobaczcie państwo, przecież no w Polsce taką grupą najliczniejszą są Amazonki, ale również przecież słupskie polilko, osoby z błonioną stomią. No to jest taka przestrzeń.
Metalowe serca,
oczywiście. Przestrzeń terapeutyczna, uzdrawiająca. Ja często jestem w jakimś cierpieniu, w lęku, ale widzę, że obok mnie jest osoba, która może nie tak samo jak ja, ale podobnie została w sposób podobny dotknięta, naznaczona chorobą. To też daje przestrzeń, że możemy od siebie nawzajem czerpać i uczyć się, jak w tych trudnych chwilach po prostu być ze sobą, dawać sobie wsparcie. Jest nam po prostu łatwiej, prawda?
Ja też tak myślę. Ja na koniec chyba chciałabym zapytać, kiedy jest ten moment, żeby sięgnąć po pomoc psychologa? Mhm.
myślę sobie, że tak naprawdę nawet nie mówiłbym pomoc, tylko wsparcie. Każdy moment jest dobry, żeby się spotkać, nawet w momencie, kiedy czuję się dobrze, żeby się utwierdzić w różnego rodzaju mechanizmach, przekonaniach, prawda, moim samopoczuciu. Natomiast takim momentem alarmującym jest wtedy, to jest taki moment, kiedy czuję, że już po prostu mówiąc po ludzku nie daję rady, że jest mi trudno, że może jakieś objawy się pojawiają, mam problem ze spaniem, z koncentracją, prawda, mam jakieś wahania nastrojów, jest dużo we mnie lęku. Wtedy na pewno, drodzy państwo, nie czekajcie na kryzys, który przyjdzie, tylko zgłaszajcie się do nas po pomoc, po wsparcie, po towarzyszenie, po bycie z wami, bo wtedy jest nam też po prostu o wiele, wiele łatwiej pracować, kiedy na początku jesteśmy tej drogi, tych trudności, które państwo doświadczacie.
Ja też namawiam państwa, jeśli będziecie mieli okazję, zajrzyjcie na Uniwersytet Pomorski. Być może pan doktor Zdończyk wpuści was na swój wykład. Będziecie mogli posłuchać tego, jak pracuje się z młodym człowiekiem, jak zwraca się uwagę studentów na uważność i na drugiego człowieka.
Oczywiście, że tak. Serdecznie zapraszam.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Na zdrowie.